Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, witam w głosie pracownika. A dziś w programie między innymi mówić będziemy o zjawisku płacenia za pracę pod stołem. Powiemy o projektancie zintegrowanych systemów energetycznych, a jako że dziś Mikołajki, również w głosie pracownika nie może zabraknąć rozmowy o prezentach. Opowiemy o tych najbardziej typowych, ale też o bardzo niestandardowych prezentach świątecznych. Co najczęściej pracodawcy wręczają na Mikołajki albo na święta swoim pracownikom? O tym opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Dzisiaj Mikołajki, więc porozmawiamy o prezentach, o podarkach, może o jakichś takich upominkach od swoich przełożonych. Czy to w ogóle się praktykuje jeszcze? Niekoniecznie mówimy tu o Mikołajkach, może na święta. Czy takie upominki w różnej formie są wręczane przez pracodawców?
Myślę, że są i myślę, że też długo się to nie zmieni, ponieważ takie tradycje wręczania pracownikom, czy to jakichś premii świątecznych, często właśnie mikołajkowych, wbrew pozorom właśnie, a nie tych świątecznych, czy na przykład jakichś koszy upominkowych. To jest ciągle praktykowane i myślę, że z perspektywy pracowników jest to taki bardzo miły dodatek do takiego grudniowego zaganiania, które musi dzielić, gdzie pracownik musi dzielić ten swój czas między rodziny, między zobowiązania, przygotowania wszystkiego, a jednak całkiem standardową i normalną pracę.
Jakie najczęściej pojawiają się podarunki?
Faktycznie z moich doświadczeń to są albo premie, takie gdzie pracownik dostaje po prostu przelew mikołajkowy na swoje konto i jest to już w zasadzie taki rytuał, że traktuje się to dosyć standardowo. Jakby wiadomo, że ten przelew po prostu wpłynie, on często przez lata jest w takiej samej kwocie i nawet inflacja go nie rusza, więc tutaj on jest traktowany jako coś takiego już bardzo normalnego. Zresztą zobacz, to często jest też tak, że jeżeli coś dostajemy cały czas i cały czas to jest to samo, czyli na przykład są to te pieniądze, no to w zasadzie pracownik pracując już na przykład w jakimś miejscu 3 czy 4 lata, to on już wie, że tam 6 na koncie będzie 600 zł. On po prostu to wie, bo tak było przez ostatnie 3 czy 4 lata. Na pewno robi to mniejsze wrażenie na pracownikach, więc jeżeli chodzi o inne rozwiązania, no to faktycznie te kosze, to jest też coś, co widziałam już wiele razy w wielu firmach, ale na przykład zdarzają się też różnego rodzaju wspólne imprezy i to nie tylko imprezy takie dla pracowników, czyli takie wigilie firmowe, które często są wcale nie jakoś super fajnie odbierane przez pracowników, ale też zdarzają się różne organizowane wydarzenia dla dzieci.
Czy to jest tak, że im większa firma, tym bardziej możemy się spodziewać takich prezentów, a mniejsza to nie? Czy to nie jest od tego zależne?
Myślę, że wszystko i tak finalnie zależy od pewnej kultury organizacji. Na pewno korporacje mają po prostu swój schemat i kalendarz, i w tym kalendarzu jest wpisane chociażby właśnie dla pracowników przelew, dla pracowników prezent taki. Natomiast jest wiele małych firm, nawet w zasadzie małych, nawet trójmiejskich, tak jak sobie myślę o trójmiejskich firmach, nawet takich wielkości 20-30 pracowników, nawet małych startupów, gdzie właśnie ten okres świąteczny jest bardzo tak przeżywane wspólnie, gdzie to faktycznie, nie wiem, wspólnie na przykład ozdabia się biuro. I myślę, że to też są takie elementy, które mogą bardzo fajnie wpływać na takie jednoczenie zespołu i takie poczucie, że jesteśmy jednak zespołem, jesteśmy tym zespołem w każdej sytuacji i być może właśnie takie, nie wiem, strojenie biura, czy przygotowywanie czegoś wyjątkowego, czy pomysłów na przykład na prezenty dla klientów i to zbieranie się razem całym zespołem przy jednym projekcie może bardzo fajnie wpływać na integrację.
Patrzymy z drugiej strony, ze strony pracodawcy. Jak oni dobierają, czy to ma być właśnie przelew, czy to ma być jakiś upominek, czy to patrzą na zespół, czy sami odgórnie po prostu narzucają?
Obawiam się, że niestety tutaj to jest taki sam przykład, jak mamy przy benefitach, czyli bardzo często jest tak, że pracownik dostaje dokładnie to samo, a w zasadzie każdy dostaje to samo i wcale nie jest to przemyślane. Czyli na przykład, tak jak masz w firmach ciągle najczęściej w benefitach owocowe wtorki, czy na przykład karty multisportu, a nagle się okazuje, że w naszym biurze nie ma nikogo, kto by jakoś specjalnie interesował się sportem. Ludzie nie mają czasu w ogóle pójść na te siłownie, a jeżeli chodzi o te owocowe wtorki, no to w zasadzie to też nie jest dla nich coś, co zwiększa motywację. No bo to też pytanie, po co pracodawca coś robi? Jakby to zawsze, za każdym razem, kiedy coś robimy, musimy sobie zadać to pytanie. Jaki chcemy osiągnąć cel? I w tym momencie, jeżeli chcemy na przykład, żeby nasz zespół czuł się zaopiekowany, jeżeli chcemy, żeby to byli ludzie, którzy będą czuli się bardziej zmotywowani, no to znowu warto byłoby faktycznie do tego pracownika się pochylić i sprawdzić, czego on potrzebuje, żeby zadowolony był, bo może się okazać, że to, czego potrzebuje, to jest zupełnie co innego niż to, co dajemy. Myślę, że to jest jednak rzadkość i z moich obserwacji rzadko rzadko jest tak, żeby firma naprawdę dobierała prezenty do swojego zespołu, szczególnie jeżeli to są olbrzymie zespoły, bo wiadomo, że jeżeli mamy mały zespół 20-osobowy, to jesteśmy w stanie sprawdzić, czego ci ludzie potrzebują, co by ich ucieszyło. Natomiast jeżeli mamy zespół w firmie 1000+ osób, no to ciężko jest dopasować prezenty tak, żeby każdy był zadowolony.
Wspomniałaś, że najczęściej są to przelewy albo właśnie jakieś takie kosze z podarunkami. A czy zetknęłaś się z jakimiś takimi naprawdę niestandardowymi prezentami, upominkami dla pracowników?
No można robić niesamowite rzeczy, jeżeli chce się faktycznie trochę połączyć dwa obszary, czyli jeden to jest na przykład, a nawet trzy, czyli jeżeli łączymy święta, jeżeli łączymy specyfikę naszego biznesu, to może być jakaś postać, która się z naszym biznesem wiąże, to mogą być jakieś wspólne wspomnienia i jeszcze z pracownikiem. I takiego różnego rodzaju bardziej już wymyślne prezenty faktycznie zdarzają się w startupach, gdzie ludzie świetnie się znają, gdzie można naprawdę użyć i wykorzystać różne śmieszne historie, nie wiem, przerobić zdjęcie na przykład. To, co my nawet robiliśmy u siebie w firmie, to na przykład przerabialiśmy zdjęcia, gdzie robiliśmy jakieś tam małe fotomontaże, dokładaliśmy kogoś do tych zdjęć i faktycznie można było z tego zrobić albo fajną grafikę, ale tak, że naprawdę to było zabawne dla każdej ze stron. Natomiast tutaj, wiesz, to im więcej czasu musisz coś zaangażować, tym jest to bardziej skomplikowane dla działów personalnych. No i póki to jest mały zespół, to fajnie wychodzi. No jak jest już duży zespół, no to już wymaga bardzo dużo czasu. Ale też mamy przecież zespoły, które mają swoich liderów i różnego rodzaju prezenty, już nawet nie na Mikołajki, ale na urodziny, czy na przykład na takie rocznice pracownicze. Są firmy, które zawsze na rocznicę pracownika dają na przykład konkretny prezent. Na przykład jest to bluza firmowa, ale to nie jest jakaś zwykła bluza firmowa, tylko taka, na którą każdy czeka, bo jest coś niesamowitego w zespole. Więc ja myślę, że fajnie, jeżeli mamy taką firmę, to znaleźć sobie taki typ prezentów, które są specyficzne tylko dla naszej działalności, że nikt inny takich nie daje.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przedszkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Wystarczy zamknięcie na przykład jednej klasy, wyjaśnia ZUS. Interpretacja przepisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Może też otrzymać zasiłek opiekuńczy, gdy musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku poniżej 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Rząd przyjął projekty ustaw wchodzących w skład tarczy antyinflacyjnej. Przewidują one m.in. obniżenie opodatkowania gazu ziemnego, energii elektrycznej i paliw. Zostanie też wprowadzony dodatek osłonowy dla rodzin. Rozwiązania mają przyczynić się do spadku cen i zmniejszenia wydatków Polaków. Obniżona zostanie akcyza na paliwo. Do maja przyszłego roku nie będzie naliczana opłata emisyjna, a paliwa nie będą objęte podatkiem handlowym. Według prognoz rozwiązania będą skutkowały obniżką około 20-25 groszy na litrze. Od stycznia do końca września zawarto ponad 1 200 000 umów o dzieło, wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej takich umów zawarto w sierpniu i we wrześniu. Największą grupą ich wykonawców są osoby w wieku od 30 do 39 lat. Najwięcej umów o dzieło zawarli płatnicy składek, których działalność to edukacja. Na dalszych miejscach są działalność organizacji członkowskich oraz działalność twórcza, związana m.in. z kulturą, rozrywką, produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych czy nagrań dźwiękowych oraz muzycznych. Będą kolejne rozmowy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Oświatową Solidarnością w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli. Takie informacje przekazał resort po czwartkowym spotkaniu ze związkowcami. Oświatowa Solidarność domaga się realizacji porozumienia zawartego z rządem w 2019 roku. Jednym z punktów tego porozumienia jest opracowanie nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Związkowcy domagają się powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jutro odbędzie się spotkanie ze wszystkimi związkami zawodowymi dotyczące m.in. podniesienia pensum i wzrostu wynagrodzeń. Dzień później na ten sam temat resort będzie rozmawiał z samorządowcami. Kolejne rozmowy z Solidarnością są zaplanowane na połowę grudnia. Nieco ponad 16% pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. To dwa razy więcej niż przed pandemią, wynika z badania Migracje zarobkowe Polaków. Najważniejszą motywacją do emigracji zarobkowej nadal są atrakcyjniejsze wynagrodzenia niż w Polsce oraz wyższy standard życia. Badanie pokazało, że najbardziej preferowanym kierunkiem emigracji zarobkowej wciąż są Niemcy. Na drugim miejscu znalazła się Holandia, na trzecim Wielka Brytania.
Warto wiedzieć.
Pracodawcy, którzy oferują pracę na czarno, stanowią nieuczciwą konkurencję dla firm, które legalnie zatrudniają pracowników. Od stycznia, kiedy w życie wejdą przepisy Polskiego Ładu, sytuacja ma się zmienić, a zjawisko płacenia pod stołem zostać ograniczone. O nowej regulacji Dominika Wrotek rozmawiała z Agnieszką Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
1 stycznia w życie wejdą przepisy mające ograniczyć proceder pracy na czarno. Na czym dokładnie polegają te nowe regulacje?
Oczywiście o tym, o czym mówi tutaj pani redaktor, dotyczy to zmian wprowadzonych tak zwanym Polskim Ładem, jak my to potocznie mówimy, czy polityce. Natomiast tak naprawdę chodzi tutaj o zmiany w 26 ustawach, przepisach wykonawczych do tychże ustaw. Tak na dobrą sprawę, mimo że mówimy o zatrudnianiu, o pracy na czarno, czy też wypłacaniu wynagrodzenia, że tak powiem, w formie tej niezadeklarowanej, bez opłacania podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne, to tak na dobrą sprawę mówimy właśnie o przepisach podatkowych, o przepisach ubezpieczeniowych, czyli na dobrą sprawę nie będą to zmiany wynikające z kodeksu pracy, tylko właśnie z tychże ustaw podatkowych, ubezpieczeniowych. I chodzi o to przede wszystkim, żeby pracownik, osoba, która pracowała właśnie bez potwierdzenia umowy, czy otrzymywała wynagrodzenie poniżej kwoty tej zadeklarowanej, nie ponosiła kosztów związanych właśnie z opłacaniem tych dodatkowych składek, czy też podatków. Bardzo często jest tak, że do nas, do Inspektoratu Pracy w Gdańsku docierają skargi osób, które pracowały bez potwierdzenia umowy albo otrzymywały właśnie zaniżone wynagrodzenie, czyli na przykład w trakcie wykonywania pracy na umowie było zadeklarowane wynagrodzenie minimalne, a tak naprawdę otrzymywały wyższe wynagrodzenie. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład pracownik udawał się na, nie wiem, zwolnienie lekarskie, okazywało się, że otrzymywał tylko wynagrodzenie w tej zaniżonej kwocie, czyli w tej, która wynikała wprost z umowy, a tak naprawdę na co dzień otrzymywał wyższe wynagrodzenie. Więc tutaj dochodziło do takich konfliktowych dosyć sytuacji. No w sytuacji, kiedy doszłoby do kontroli, inspektor pracy rzeczywiście stwierdziłby, że praca była wykonywana bez potwierdzenia umowy na piśmie, czy właśnie no, wypłacane było wyższe wynagrodzenie, to w świetle obowiązujących przepisów, które obowiązują do końca tego roku, rzeczywiście pracownik musiałby wówczas opłacić zaległe składki, zaległe podatki. Natomiast te zmiany wynikające z Polskiego Ładu wprowadzają jak gdyby sytuację taką, że to tylko pracodawca poniesie koszty właśnie podatków, składek, dodatkowy przychód będzie z tego tytułu naliczony, czy nie będzie mógł również koszty prowadzonej działalności odprowadzić tychże składek czy też podatków.
Zawody przyszłości.
Projektant zintegrowanych systemów energetycznych. Czym się będzie zajmował? O tym Iwona Wysocka.
Będzie projektować miejskie, a nawet regionalne systemy energetyczne, które są wydajne, zrównoważone i bezpieczne. Będzie współpracować z regionalnymi i lokalnymi koordynatorami rozwoju społeczności, instalatorami systemów energetycznych i danych, projektantami siedlisk ludzkich i inżynierami rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii. Będzie umiał połączyć w jeden sprawny system energetyczny różne technologie jego wytwarzania, jak energetyka z wiatru, słońca, fali czy w ogóle wody. Projektant do spraw zintegrowanych systemów energetycznych będzie odgrywał na wysokim szczeblu rolę w określeniu sposobu integracji i zarządzania systemami energetycznymi. Będzie także liderem, który umie zarządzać ludźmi i projektami. Będzie potrafił także wykorzystać złożone pomysły i skrajnie różne systemy energetyczne.
Głos pracownika.
A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Kolejny głos pracownika za tydzień.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.